Tak życzę wszystkim błogosławiony czas tutaj w tej sali, czy przy swoich odbiornikach. I chcielibyśmy kontynuować to, co przemyślał Piotr, pisząc ten drugi rozdział pierwszego listu do pierwszy list Piotra. Tak sobie, przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie, tak sobie uświadomiłem, że Piotr nie miał zbyt możliwości tworzyć ten list w ten sposób, że robił sobie notatki gdzieś na papierze, na tablecie, dlatego że w tym czasie pergamen był bardzo drogi i oni powinni byli szanować pergamenem. A więc myślę, że układał to wszystko w sercu, w myśli. Jak dobrze jest nie śpieszyć się, kiedy czytamy te rozdziały, kiedy czytamy to, co Piotr napisał w tym drugim rozdziale, tych sześć różnych cech chrześcijańskich, które przyrównał do różnych obrazów, do różnych tych rzeczy, które po prostu dzięki temu, że jesteśmy Bożymi dziećmi, tak możemy mieć jako dar. Tak przemyślałem, jak długo to trwało, to przygotowanie temu Piotrowi. Na pewno to nie było tylko takie chwilowe jakieś natrzenie, a zaczął tam pisać tylko szybko, ale że on te rzeczy nosił w swoim sercu, budowało się w nim, dlatego że wtedy, kiedy tak powoli czytamy i rozmyślamy o tym, tak sobie uświadamiamy, jak on to ma głębię, jak on to ma taką souwislość jedno z drugim, jakie to jest połączone, jak to może budować i sycić człowieka i inspirować do tego, aby według tych prawd żyć. A więc dzisiaj chcemy sobie dwa wiersze przeczytać, piąty i dziewiąty, aby tam znaleźć dalszą tę cechę chrześcijańskiego człowieka. I Piotr napisał: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, pisze w dziewiątym wierszu. A więc od dzieci oczekuje się, że będą rość. Od tych żywych kamieni oczekuje się, że będą się wzajemnie wspierać w tym budynku dużym. A czego oczekuje się od królewskiego kapłaństwa, od tego kapłaństwa świętego? Co się oczekuje? Właśnie to jest nasza dzisiejsza lekcja. Myślę, że to królewskie kapłaństwo jest nam dosyć już wzdalone, dlatego że żyjemy w takim tym więcej cywilizowanym kościele, który nie ma tych kapłanów, którzy noszą te sutany aż po ziem, którzy są gdzieś tam ulokowani w klasztorach, gdzieś w takim wyszczególnionym miejscu. I to kapłaństwo może widzimy tylko tak historycznie, że naród izraelski miał tych kapłanów, którzy mieli tą szczególną rolę, ale jednak to, że Piotr powiedział, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, może było w tym czasie lepiej zrozumiałe dla tych ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do tego, jakie właśnie mieli znaczenie ci kapłani. Skąd właściwie Piotr wziął tą myśl, że wszyscy znowu zrodzeni ludzie, ci nowi chrześcijanie, że są królewskim kapłaństwem? To było bardzo odważne wtedy powiedzieć. Dzisiaj to możemy sobie powiedzieć, no tak, jest to takie symboliczne. Ale wtedy, kiedy jeszcze był ten kapłański urząd w tej wierze judaistycznej, powiedzieć dla wierzących ludzi, którzy byli prześladowani, którzy byli nielubiani, którzy byli wyśmiewani, aby powiedzieć, ale wy jesteście królewskie kapłaństwo, to było bardzo odważne. Myślę, że Piotr opierał się o Stary Testament, dlatego że nie miał tego kompletnego Nowego Testamentu, który my dzisiaj posiadamy, z którego możemy cię czerpać. On musiał widzieć te wzory, te symboly, te prawdy w Starym Testamencie. I już kiedyś, kiedy naród izraelski zatrzymał się pod górą Synaj, kiedy Mojżesz wystąpił na tą górę i Bóg się tam przybliżył do niego i zaczął do niego przemawiać, to zaraz na początku powiedział: idź do ludzi, a powiedz im coś bardzo ważnego. Eksodus, 2 Mojżeszowa, 19 rozdział, 6 wiersz. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim. I myślał to na cały ten izraelski naród. Oni mieli nieść pewne ważne posłanie do całego świata. Mieli być tymi świętymi kapłanami, którzy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoimi zasadami mieli pokazywać na to, jaki jest Bóg, aby i te sąsiednie narody zapragnęły i powiedziały: my też chcemy w takiego Boga wierzyć. My też chcemy mieć takie błogosławieństwo, jakie macie wy. I Piotr, na pewno znając Torę, ten pięcioksiąg Mojżeszowy, jemu Duch Święty przypomniał ten tekst i ożyło to w jego sercu, w jego myśli i do tego, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy żywymi kamieniami, dokłada dalszą cechę, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. W Starym Testamencie do Boga mieli wyłącznie przystęp tylko kapłani. Oni byli tymi pośrednikami między resztą tych ludzi a Bogiem, to byli właśnie kapłani. Dalszym tym zadaniem było, że oni wyłącznie składali ofiary. Ludzie przyprowadzali te zwierzątka do świątyni, kładli na głowę tych zwierzątek rękę, aby te wszystkie grzechy, te wszystkie winy ze siebie zrzucić albo przedać na to zwierzę, a później ten kapłan zabijał to zwierzę i krwią tego zabitego zwierzęcia pocierał ołtarz. To było ich zadanie. A jak to była olbrzymia zmiana, kiedy teraz Piotr mówi: a wy jesteście tym królewskim kapłaństwem, tym, którzy już nie muszą zabijać te zwierzęta, którzy już nie muszą przychodzić do świątyni z jakimś gołąbkiem albo z jakąś owieczką, ale wy jesteście tymi nosicielami tego odpuszczenia, nosicielami tego duchowego, nowego żywota, który pulsuje w Kościele, który zrodził się w dzień 50. na letnicę. Kiedy zrodził się ten Kościół, to Piotr widzi ten Kościół jako to królewskie kapłaństwo. W liście do Żydów, w dziesiątym rozdziale, ten autor pisze: mając więc, bracia, ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. To jest to pozwanie tych kapłanów, którzy mogą teraz wejść do tej świątyni. Mogą wejść z ufnością, z odwagą. Mogą przychodzić aż do tego najświętszego miejsca. Dlatego, że Jezus stał się tym arcykapłanem. Jezus stał się tym, który przez swoją świętą krew przelaną umożliwił nam, abyśmy mogli wejść na tą drogę do tej nowej świątyni, do tej nowej, doskonałej ofiary i stali się tymi nowymi kapłanami, którzy mają dostęp poza tą zasłonę do miejsca najświętszego. Tak sobie postawiłem pytanie, co to znaczy wstępować poza zasłonę do tego świętego miejsca, do tego najświętszego miejsca. W tym świętym miejscu tam zawsze była taka ta czynność tego, że tam składano te ofiary, że tam przychodził ten kapłan, aby wykonywał tam jakąś czynność. Ale do tego najświętszego miejsca przychodził raz w roku tylko po to, aby spotkać się z Bogiem, aby przeżyć chwilę spotkania z tym najświętszym. I to jest coś, co jest bardzo ważne, abyśmy nie zaniedbywali w swoim życiu. Abyśmy mogli mieć taką chwilę, kiedy nam nikt nie przeszkadza, kiedy możemy tak wyciszyć się przed Bogiem. Nawet tam nie musimy nic mówić do Boga, dlatego że On wszystko wie. Ale raczej być tak skoncentrowany na to, aby Bóg mógł przemówić do nas. Kiedy ten najwyższy kapłan wchodził do tego świętego miejsca, to ta reszta tych kapłanów oczekiwała, z czym on powróci tam z tego świętego miejsca. To było zawsze to wywrcholenie, ten wierzchołek tej całorocznej służby. Z czym przychodzimy od naszego Pana? Co On daje nam do naszego serca? To właśnie charakteryzuje później nasze duchowe życie. Jest taki jeszcze podobny tekst w 4 rozdziale listu do Żydów, a on mówi, 4 rozdział, 16 wiersz, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Też znamy ten wiersz, dlatego że często on się przypomina. Przystąpmy z odwagą do tronu łaski. Wejdźmy, a przystąpmy. Do tronu łaski, kiedy tam przychodzimy? Wtedy, kiedy czujemy się, że coś nie tak jest w naszym życiu. Kiedy potrzebujemy ułaskawienia? Wtedy, kiedy ciąży na nas coś, co zrobiliśmy źle, co nie zrobiliśmy. Przychodzimy do tronu i mówimy, Panie, Ty jesteś tym łaskawym Bogiem, Ty mi możesz odpuścić. Ty mnie nie odrzucasz, ale ja chcę na nowo takiego Twojego posilenia, wzmocnienia. Ciąży na mnie pewne rzeczy, ale ja chcę znaleźć u Ciebie nową pociechę. To jest takie miejsce, tron łaski. Ale to miejsce świętsze, kiedy mamy wejść ze szczerym sercem do tej nowej świątyni, do tego miejsca poza oponą, to jest coś innego. Tam przeżywamy pokój. Tam przeżywamy takie to odpocznienie, w którym możemy czuć się bezpiecznie. Powiem taki obraz, który dzisiaj jest bardzo aktualny, na przykład na Ukrainie. Wiele ludzi tam mieszka. Wiele ludzi ma tam swoje domy, ale dzisiaj, dlatego że jest tam wojna, potrzebują też mieć i takie miejsce schronienia, jakąś piwnicę, jakiś kryt, aby w razie, kiedy zaczną huczeć te syreny, aby mieli się gdzie skryć. Aby w czasie tego niebezpieczeństwa, kiedy może wylecieć jakaś strzała, jakaś rakieta, aby byli schronieni. Ale w tym schronieniu przebywają tylko w czasie tego niebezpieczeństwa, a później znowu wracają do swojego domu. A w tym domu chcą przeżyć to bezpieczne miejsce, gdzie jest pokój. Wiecie, myślę, że ludzie częściej przychodzą do tego tronu łaski, do tego schronienia, aby prosić: Panie, pomóż, Panie, ratuj, Panie, jest ze mną źle, chciałbym, abyś mnie ochronił, abych przez tę trudność przeszedł. A jak pominie ta syrena, jak się skończy, to gdzie my wracamy? Wracamy do tego swojego, albo wracamy do tej społeczności z Bogiem, do tego domu Bożego, do tej społeczności, w której przeżywamy pokój, dlatego że jesteśmy sobie świadomi tego, że Jego święta krew oczyściła moje sumienie. Nie ciąży na mnie coś i mogę w tym pokoju, w tej dobrej relacji z Bogiem przeżywać ten swój czas. I tak mi się to stało bardzo, może tak na nowo, ważne, żeby wiedzieć, mieć to miejsce. Na przykład w narodzie izraelskim domy, które budują się teraz bardzo dużo. Nawet ta chrześcijańska organizacja wspiera Izrael tym, że płaci im te bunkry, które budują sobie bardzo blisko domu. Aby za tych kilkanaście sekund, kiedy może ta rakieta tak szybko z tych wyżyn golańskich dolecieć, aby zdążyli skryć się w tych ukryciach, ale potem znowu iść do swojego domu. Jest dobre wiedzieć, gdzie możemy się skryć, ale jest dobre, abyśmy wracali do tej społeczności z Bogiem. A tak, jakie jest zadanie królewskiego kapłaństwa? Tam czytaliśmy w tym 5 wierszu, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Aby przynosić ofiary. Na to jest zadanie kapłanów. I apostołowie bardzo dobrze rozumieli, jakie ofiary mają przynosić. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi: wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Kapłani składali ofiary. I my dzisiaj, jako ci duchowi kapłani, jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy dawali się do dyspozycji Bogu, aby nasze ciała przynosiliśmy i składali swoje ciała jako żywą ofiarę, świętą, miłą Bogu, aby nasze życie było naprawdę takim życiem poświęconym, oddanym do Boga. Ale tak jak to schronienie i ten dom, tak samo i te myśli tego apostoła Piotra prowadziły właśnie nie tylko do tego osobistego poświęcenia, do tego koncentrowania się na siebie, abym był naprawdę takim tym kapłanem świętym, ale w 9 wierszu mówi: wy jesteście tymi kapłanami tak samo i po to, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Może zrozumielsze będzie w czeskim: abyście hlasali mocne skutki toho, kto was powołał. Abyście hlasali mocne skutki. Abyście widzieli tą swoją odpowiedzialność, tą, którą chciał dać Pan Bóg narodu izraelskiemu, aby dla całego świata byli tym światłem, byli tą inspiracją, jaki jest ten prawdziwy, żywy Bóg, Bóg Jahwe. A tak Piotr chce mobilizować wierzących ludzi, chce mobilizować ten Kościół, żeby tą rolę wziął na siebie. I właśnie tak jak kapłani mieli stale przypominać całemu narodu, jakie jest jego posłanie między tymi okolicznymi narodami, tak i nasza rola jest, abyśmy przypominali, abyśmy się dzielili z tym, co, z tym pozytywnym, co Bóg nam daje przez właśnie to, że zrodziliśmy się do tego nowego, duchowego życia. Celem naszego życia jest uwielbić Boga. Uwielbić wszystkim tym, co robimy, co posiadamy. Tak sobie uświadomiłem, że żyjemy naprawdę w szczególnym czasie, kiedy nikt nam nie zakazuje, nikt nas nie ogranicza w tym, abyśmy wielbili Boga pomiędzy ludźmi, albo nazwijmy to pomiędzy poganami, pomiędzy ludźmi, którzy Boga nie znają. Możemy organizować obozy dla dzieci, dla młodzieży. Możemy organizować jakiekolwiek pobyty do tego, aby szerzyć prawdę Bożego Słowa. Możemy zagadnąć ludzi na mieście. Możemy się za nich modlić. Możemy im powiedzieć, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Możemy przygotować chrześcijańskie koncerty, na które zaprosimy kogokolwiek. Można iść dzisiaj do szkół podstawowych, średnich. Można rozdawać Biblię, Nowe Testamenty na szkołach. Nie jest to jedyneczny czas. Kiedyś tak nie było. We wielu państwach taka wolność nie ma, nie jest. Niesamowite możliwości. Wierzący ludzie, ci duchowi kapłani, mogą prowadzić socjalne programy dla tych najpotrzebniejszych ludzi. Kościół nie zapomniał na to, że Pan Jezus wysoko podniósł pozycję Samarytana przeciw temu kapłanowi, który też tam szedł, ale robił się, że nic nie widzi. Obyśmy nie byli tymi, którzy nie widzą te potrzeby, ale byśmy byli tymi, którzy nie tylko widzą, ale chcą coś zrobić. Ja wiem, że to nie jest zawsze łatwo. Ja wiem, że czasami ludzie nie mają zaufania i nie przyjdą poprosić. Nawet choć im proponujemy, to oni temu nie wierzą. I czasami trzeba poświęcić temu modlitwie, poświęcić temu czas cierpliwości, ale nie rezygnować. Dlatego, że byliśmy powołani za kapłanów, za królewskich kapłanów. I być królewskim kapłanem znaczy mieć jakąś odpowiedzialność. Niechby Pan pobłogosławił nas, każdego jednego, abyśmy umieli korzystać i umieli wykorzystać ten czas, jaki nam jest darowany. Podoba mi się ten obraz samolota, który musi mieć dwa skrzydła. Jedno i drugie skrzydło. Potrzebujemy mieć ten jeden kierunek albo tą jedną rękę skierowaną do Boga, do poświęcenia, do społeczności z Bogiem, ale tą drugą rękę wyciągniętą do tego świata, który potrzebuje dowiedzieć się, potrzebuje usłyszeć, potrzebuje pomoc. Tylko ten samolot, który ma dwa skrzydła, może ruszyć do przodu. Ten, który ma jedno skrzydło, chyba się będzie toczył koło własnej osi. Posiadać te dwa rozmiary do Boga i do ludzi, jako królewskie kapłaństwo. Niech Pan Bóg pobłogosławi tą naszą pozycję, którą nie musieliśmy żadnym sposobem bojować, ale którą wiarą możemy przyjąć i możemy budować w swoim życiu. Amen.